Radziu, co ty oglądasz naprawdę?
No. Oglądam nasz program.
Nie, Radziu, to jest Girls Get Stuck in the Car Wash.
Oglądam nasz przyszły program. Aha. Wszystko przenosi się do internetu.
Idziemy tak, wiecie, tak, poczekaj, bo ja nie mogę wstawać, bo tak. Światło tak.
Tę zapowiedź nagrywamy tak w takiej pozycji.
Nacierać się będziemy.
Nacieramy się my, ale też zaprosimy do tego Radek, nacierania się Radek, gościa. Radek, to tak. Tadeusz, a nasz gość...
jest Wojtek.
To Wojtek.
Ozimek.
Wojciech Ozimek.
One to Tribe, człowiek, który jest jedną z nielicznych osób w tej branży, które są starsze ode mnie. Jeszcze tacy są.
Tak jest.
Bogu dzięki.
A to w tym tygodniu, w przyszłym tygodniu dużo Karłosz. Piany, dużo mydła tak. I nacierania się.
To dzień dobry.
Dzień dobry. Tak, to często jest tak, że więcej się dzieje ciekawszych rzeczy przed niż w czasie, tak, prawda? Chociaż dążymy jakby do tego ideału, żeby ten program również był ciekawy.
Znaczy my teraz jesteśmy wszyscy zafiksowani na licznicek, na zegarek, który tutaj mamy wyświetlony na ekranie, który jest w Comic Sansie. W związku z czym dokładnie. I nasz gość i my patrzymy się jako na to jak sroka w gnat i tak... Wow, Comic Sans.
Może jest jakaś szansa, że podzielimy się z widzami również tym naszym obrazem.
Nie wiem, może się uda, jak nam jakaś...
Kamera by dojechała albo
kochany,
coś.
Kochany operator, zwróć uwagę, że powiedziałem operator, bo mam interes.
Tak jest, natomiast my przedstawimy Wojciech Ozimek.
Do operatora kamerzysta. Okay. Tak jak nie wolno mówić do programisty informatyk.
No, to nie. Zależy. No, jak nie, w pierwszej tak... pracy wszyscy programiści pracowałem, byli operatorami urządzeń.
Ja pamiętam, że w mojej pierwszej pracy, czyli w Gamblerze, naszym grafikiem był operator pamięci stałych. Pan Piotr, nie będę mówił nazwiska, bo RODO. I pan Piotr, jak się dowiedziałem, jego pierwszym zajęciem takim w pracy to było to, że on wchodził do komputera, brał 128 kilobajtów pamięci i przenosił je w inne miejsce.
Czyli jakby
wyjmował
był operatorem
pamięci stałych. I był operatorem pamięci stałych. Mhm. Można? Można.
I co się stało?
Jaka była twoja pierwsza praca, Wojtek?
Moja pierwsza praca...
Operator wózka dźwig.
Nie, operator urządzeń w telekomunikacji polskiej ISA, gdzie pamiętam na rozmowie kwalifikacyjnej pomyliłem się, myślałem, że to jest Telewizja Polska S.A.
Dobra,
i rozmawiałem przez pół godziny, rozmawiałem z gościem, dopóki on na końcu mi powiedział, ale panie Wojciechu, wie pan, że pan się rekrutuje do telewizji, do telekomunikacji.
Telekomunikacji,
nie
telewizji.
A ponieważ byłem studentem, wszystko mi było jedno, byłem studentem informatyki, więc powiedziałem, nie, może być.
Wojtek, ale to wiesz, że teraz będziesz miał duży problem z FOP-ą?
Dlaczego?
Bo już masz pierwszą FOP-ę na takie dobre 3,5.
Cała seria FOP.
To już jest na dobra...
Zapowiada się odcinek.
Moje życie seria FOP.
Bo Wojtek też pytał się, czy ma być na śmieszno, na wesoło ten odcinek.
Czy na tragiczno.
Czy na poważnie, słodko-gorzko może.
Okej, to teraz jeszcze na wesoło mi zostało.
To jeszcze zostajemy na wesoło.
Słuchaj, to wyjdzie samo w praniu, to ci gwarantuję.
Natomiast a propos tych stanowisk zawodowych, mówiłeś tam programista i tak dalej, to tam znaczy w tamtej pracy jednym z takich właśnie problemów było to, że nie było stanowiska programisty. Natomiast
bo wtedy nie istnieli programiści.
Nie istnieli programiści, natomiast w tabelce, którą dostaliśmy, było stanowisko czeladnik i mistrz. I wyliczyliśmy sobie, że nasze studia plus tam rok
tak
pracy,
stary?
Tak, że było, że mogę zostać mistrzem. I pamiętam, zrobiliśmy wielki bunt, żeby zostać mistrzami. Bardzo nam zależało, wszyscy do nas mówili mistrzu.
Ale jakiś jest piękny.
Ja bym strasznie chciał, żeby ktoś mówił
czeladnik informatyk.
O Jezu. Informatyka rozgrywki.
Ale to trzeba wprowadzić do języka giereczkowego. Nie, no, czy jesteś czeladnikiem?
Czeladnik, czyli junior. No.
Dokładnie.
Padawan później.
Junior i lead, albo tutaj właściwie to principal bardziej. Nie, to jest ten, mentor.
Mentor. Teraz to jest coach albo mentor.
Mentoring.
Czyli albo jesteś weteranem, albo jesteś juniorem. Cały czas brakuje tego.
Ja jestem czeladnikiem.
Dla średniej klasy.
Ale to pięknie. Zapomniałem w ogóle o tym słowie, że czeladnik. Czeladnik, przecież jest. Bo mistrz to jednak się tam używa dosyć często, ale być czeladnikiem.
Za często się używa słowa mistrz. Trzeba wrócić do czeladnictwa.
Mistrz gry na przykład.
Na przykład.
Dobra, ale wróćmy do Wojtka.
Czeladnik gry.
I do jego mistrzostwa w grze i do tego, jak się rekrutował do telekomunikacji, która była telewizją w jego głowie. To była twoje pierwsze podejście do pracy w ogóle, czy coś wcześniej?
Nie, no wcześniej były inne, no nie wiem, rozładowywałem tiry z pastą do zębów na przykład.
Albo no to takie mało informatyczne.
Takie mało informatyczne. Informatyczne to była telekomunikacja. Chyba,
że było od razu
Polska,
tam, wiesz, tak, zliczanie tak. Na przykład.
Aplikacje.
Aplikacja do zliczania.
O nie, nie, nie. To
czyli nie było aplikacji.
Chociaż nie, coś tam się kręciłem już koło tego. Studiowałem, pamiętam, tam próbowałem się gdzieś zatrudnić, żeby awansować w tej firmie, która przywoziła pastę do zębów i tam próbowałem jakieś coś im tam oprogramować, ale to było to, takie, bym powiedział, nieudane.
A to jesteś informatyk z wykształcenia, programista?
Tak, informatyko-matematyk.
To skąd się to zainteresowanie wzięło u ciebie? Że informatyczne zainteresowanie, programistyczne.
Wiesz co, bardzo chciałem dostać komputer, żeby grać. W podstawówce.
Twój chłopak.
Dostałem Atari, ale bez magnetofonu i stacji dysków. W związku z czym musiałem sobie napisać pierwszą
grę. Wszystko musiałem sobie napisać.
Tak? Co więcej, jak włączałem komputer, to mi to wszystko ginęło. Tak kiedyś to wyglądało.
Nie było operatora pamięci stałej.
Nie było operatora pamięci stałej.
Zastanawiam się, bo był taki dowcip właśnie, coś z tym dzieckiem, które musiało sobie samo zbudować zabawki, żeby się bawić. I nawet nie myślę o tym dowcipie z psem, któremu się wieszało, tam dziecku się wieszało kotlet na szyi, żeby się chciał z nią bawić, bo to nie ten case. Ale to jest imponujące, że musiałeś sobie sam robić zabawki. Znaczy ja też sobie w sumie sam robiłem zabawki, ale mnie jest skomplikowane. No, oblepiałem plasteliną ludzki Lego, a nie pisałem sobie gry.
Tak, tak. To znaczy ja to było, bym powiedział, komputer, to co, 6-7 klasa podstawki. Jeszcze zestawy byłem na ludki Lego, to zostało mi pisanie.
To znaczy za stary. Gry. Znaczy byłeś już za stary i jeszcze nie za stary.
Jeszcze nie za stary. Nie, Lego to jest taki, tak. Masz rację, to jest taki flow, że potem zabierałem dzieciom Lego, nie? To taki jest, potem jak jest powód, to on jest taki bardziej radosny niż ta
pierwsza
faza.
A jak w ogóle w Polsce ludowej informatyka, skąd ci się wzięła zajawka na to? Przybysze z MatPlanety?
Coś w tym guście, no to też jeszcze przybysze z MatPlanety, to też chyba jeszcze byli później, w sensie niż ja się uczyłem pierwszy raz matematyki, ale matematyka, tak? Znaczy u mnie to była matma. Mhm. Była matma.
Czy po prostu jarałeś się zawsze matematyką?
Jarałem się matematyką, takimi, jakoś tak, no miałem chyba, nie wiem, jakoś genetycznie. Mój ojciec, że tak powiem, jako architekt przynosił do domu książki, w których były zagadki matematyczne. Ja na początku ich nie potrafiłem rozwiązywać, ale tata potrafił, więc po prostu tak patrząc, wiesz, z boku, jakoś mi to wciągnęło. I matematyka, potem komputery, no i potem gry, nie? No gry to były taki, pamiętam, dla mnie to był pierwszy raz gry w ogóle nie widziałem na komputerze, tylko widziałem na tak zwanych automatach.
Na automatach, no wiadomo. To
nasze pierwsze Space gry. Invaders albo, a to było albo Space Invaders, albo Centipede, w takim klubie sportowym, który był pełny od dymu papierosowego, pamiętam. Człowiek wychodził i
cudowne
po prostu był jarany, mimo że nic nie palił, nie?
Sportowcy.
Taki sportowy. To
przypomnę, że były sporty papierosy.
Papierosy były sporty, tak. I wtedy pamiętam dwie rzeczy, które mnie... Pierwsza rzecz to była taka, że po prostu zobaczyłem, że tak można, nie? Że można po prostu grać na... Coś takiego pamiętam było wow. Ja byłem średnio sportowcem. Znaczy byłem w szkole sportowej, czym się lubię strasznie chwalić. Ludzie mnie pytają, dlaczego nie oglądam piłki nożnej. To mówię, że byłem w szkole piłkarskiej. Ale byłem w tej klasie, gdzie przerzucali tych wszystkich, którzy nie potrafili grać w piłkę.
Dla działaczy.
I tam z tej klasie się okazało, że tam było kilku laureatów albo olimpiady z fizyki, albo z matematyki i tak dalej. Czy ten taki negatywny...
Wszystkie nerdy trafiały
do jednej klasy. Tak, tam była bardzo specyficzna klasa.
Wyście się zajmowali tylko rzucaniem piłką lekarską.
Tak. Albo rzucano nami, nie? Bo to też taki był... Nie byliśmy zbyt, przynajmniej była to ta grupa tych trochę... Ale obok mieliśmy stadion, na tym stadionie były automaty. No i oczywiście nerdy musiały coś sobie na tym stadionie znaleźć, więc nie była to piłka, więc były
Boże, jaka cudowna historia w ogóle, wzorcowa historia nerdyzmów za komuny w
Tak,
Polsce.
A potem ci ludzie wysyłają statki kosmiczne. Wiesz, przestrzeń.
A potem wyzywają ci gdzie dokładnie.
Aż widziałem pierwszy raz, jak pan przeprogramowywał automat, to polegało, to był taki pierwszy rodzaj hakerstwa. Znaczy on wyciągał płytę z automatu i wlutowywał inny układ kompletnie. Mam wrażenie, że to było kompletnie nielegalne na standardy zachodnie, ale na nasze...
Potem się to robiło z konsolami, przypomnę.
Tak. Tam wlutowywał drugie i pamiętam...
W Polsce nikt na tego nie zwracał uwagi.
Wtedy to wszystkie, myśmy tam chyba we czterech siedzieli dookoła niego, on nam tłumaczył, że po jednej stronie płytki biegną i tak. Tak, po drugie biegnie, tak. I wtedy wszyscy zapragnęliśmy mieć tam zestaw, się nazywało w Polsce komunistycznie. klasycznej Młody Elektronik.
Młody Elektronik.
On niestety pozwalał tylko zbudować dzwonek do drzwi, ale i tak było, tak było fajnie.
Ale miał lutownicę z tego, co pamiętam chyba.
Nie, lutownica była, kalafonia była w takim, kalafonia i cyna, takie coś, co śmierdziało.
Kalafonia cudownie pachnie.
Ja to pamiętam z zajęć ZPD chyba, to były te zajęcia, że tam właśnie cyna.
A nie, to u nas tak ZPT to było budowanie tej wiatraka, deski do krojenia. Jeszcze coś było. A, dobra, podstawka pod garnek.
Czyli wszystko, co pozwala przetrwać.
I pan nauczyciel, tak, wszystko, co pozwala przetrwać. I pan nauczyciel, który miał zwyczaj rzucić na przykład młotkiem przez klasę.
A, no tak, tak.
Tak legitnie rzucał, wiesz, ciężkimi przedmiotami przez klasę, one tam leciały, odbijały się, przelatywały ci nad głową.
Czy taki po prostu proto...
No wariatem był zupełnym. Nie, był totalnym wariatem.
Ale myślę, że po tej samej szkole, co nasz, nie? U nas też tak.
Tak, sądzę, że oni wszyscy byli w jednej szkole, wiesz, tam, tak, razem tak, z chemiczkami jeszcze do tego. Tak, tam była jedna klasa dla chemiczek, które wszystkie wyglądały tak samo, miały takie martwe, niebieskie oczy. I lubiły chłopców, ale nie lubiły dziewczynek. Serio, wszystkie moje chemiczne tak miały. Nienawidziły dziewczyn, uwielbiały, zawsze były takie hej. Tak, wiesz, z perspektywy dzisiejszych czasów, to byś sobie pomyślał, kurde, niezręcznie w ogóle, tak, że ona tak się łasi po prostu. A drugie to byli wariaci od ZPT, którzy na przykład miałem w liceum, mieliśmy takiego, który jak robił wdech, to mu się trzykrotnie powiększała klatka piersiowa.
Wow.
Dobra, słuchajcie, kończę historię, bo to kombatanckie historie z podstawówek.
Ale to jest naprawdę ciekawe, bo...
No to było zabawne bardzo, tak, dlatego...
Obecnie by to nie przeszło.
No nie, no.
Nie przeszłoby to, nie?
Chociaż pan to raczej by się napełniałby się tym powietrzem. Imponujące to było, naprawdę.
Dobrze, że ten, że nie w drugą stronę. Że nie
brał wdech
nie
balonik.
Nie zaparł się w sobie.
Tutaj się po prostu musiałem. Tak, tak. No dobra, wracając do ciebie, Wojtek, i do informatyki. Możesz mi się troszeczkę zwrócić tutaj z tropu.
I zobaczyłeś Space Invaders i co wtedy Space pomyślałeś, że to jest przełom? Tak, że to jest to?
Tak.
Ale grafika.
Tak. No, ale grafika.
Ale gameplay, ale grafika.
Nie, no to jakby to, co mi chyba najbardziej poruszyło, to jest taki element bycia wciągniętym w grę. Nie? To jest coś, kurczę, takiego, że jest takie medium, że może cię tak bardzo wciągnąć, że ty jesteś jakby wewnątrz niego. Nie? To było coś... Ja byłem od bardzo wczesnych lat, dość wcześnie nauczyłem się czytać i byłem wciągnięty w książki i miałem taką zajawkę, że to jest taka książka. Jakoś pominąłem ten etap telewizji, znaczy nie, że pominąłem, oglądałem telewizję, jak oczywiście wtedy nie za bardzo było co oglądać. Tam to
też prawda. Zaczynało się o 16:00,
tak,
ostatni program dla dzieci o 7:00.
Tak, a potem flaga była całą noc już z tego, co...
O tak, od 12:00 flaga, najpierw był jeszcze prezydent, a potem była flaga.
No i to był...
Miałem mieć z kimś te same wspomnienia z dzieciństwa.
I program kontrolny, jeszcze taki z ten...
Mam go nawet.
Plansza kontrolna.
Mam displayta taki.
No, także był ta kwestia wciągnięcia się w inne światy. Nawet jeśli one były strasznie prymitywne, no nie oszukujmy się, Space Invaders nie był żaden świat, nie? To tyle. No ja pamiętam, że wtedy jak pierwszy raz zobaczyłem Space Invaders, jak wróciłem do domu, wziąłem zeszyt w kratkę i zacząłem rysować grę w taki sposób, że każda kratka to były piksele. Potem się nauczyłem, że to można za pomocą języka binarnego można przerzucić na sprajty czy na jakieś tam rzeczy. Nie miałem komputera. Kolega miał komputer, więc on mi trochę podpowiedział.
Czyli wszystko w zeszycie właściwie robiłeś.
Wszystko w zeszycie.
Jest taki twórca gier polski bardzo znany, którego nam się nie udało zaprosić do programu. Oczywiście mówimy o Adrianie, który swoją pierwszą grę napisał ponoć w zeszycie.
Ale wiesz co, to też było tak dość długo, bo potem tak w liceum już miałem komputery, byłem w klasie, dostałem się do klasy informatycznej takiej. To było w ogóle coś niesamowitego. Liceum było takim przeskokiem między komuną a kapitalizmem, więc po prostu wszystko się pozmieniało w ciągu jednego roku.
Bo ty byłeś dokładnie jakoś tak w tym momencie.
Pierwszą klasę kończyłem, jak kończyłem pierwszą klasę, to był ten 4 czerwca, nie? To był 89 rok i był taki przeskok, nie? Jeszcze w pierwszej klasie biegałem na zadymę. Pamiętam taką sławetną zadymę pomarańczowej alternatywy, gdzie właziliśmy na
pomnik Dzierżyńskiego?
To było chyba na Koperniku, wydaje mi się, że na Koperniku było, żeśmy właśnie na Koperniku, takiego kolegę miałem, który był bardzo nadaktywny i on mnie tam ciągnął i w pewnym momencie zobaczyliśmy, że jesteśmy tylko my dwaj. Dookoła, z jednej strony ZOMO, z drugiej strony ZOMO, wszystkie bramy, wszyscy zaczęli uciekać, a on cały czas trzyma mnie za rękę i krzyczy, Wojtek, chodźmy, wejdźmy na pomnik, nie? No, to pamiętam wtedy to taki poczucie takiego...
Ten kombatant jeszcze, zobacz.
Nie, czyli jest karta opozycyjna.
Karta opozycyjna jest. Karta opozycyjna.
Nie, to miało dużo wspólnego, więcej wspólnego z koncertami rockowymi dzisiaj niż...
Czyli punkiem byłeś takim.
Anarchistą.
Ja harcerzem byłem, wiesz, w tamtych czasach, nie pankiem.
To nie byłeś pankiem.
Nie zdecydowanie. Przecież mieliśmy pankowców wśród harcerzy. To nie było takie proste, wiesz, to było strasznie wymieszane, nie? Mam wrażenie, że dzisiaj to się tak usztywniło, nie? Że wiesz, lewica, prawica, wiesz, dwie strony.
Harcerstwo dalej
jest wtedy było, takie... A wtedy to było takie płynne bardzo płynne.
Opozycja versus komucha.
Tak, komuchy było po drugiej stronie, nie? Zdecydowanie. Chociaż też były takie, był taki moment przejściowy, nie? Pamiętam, też była taka zadyma, gdzie tam pomalowaliśmy domy centrum na kolorowo, nie? Ja wracam do domu.
Skubany w ogóle łobuza żeśmy zaprosili tutaj.
No. A który wyrósł na porządnego człowieka.
Właśnie, to powiedz, jak gdzieś wyrósł na tego porządnego człowieka, bo tutaj dzieci słuchają i wiesz, tak mocno wzorce z tego.
Nie, no dzieci też powinny przeżyć swój okres buntu. Tak, po buntu, więc dobrze, niech słuchają. W liceum informatyka, w liceum nauczyło mnie, tak bym powiedział, bardziej do tego podchodzić systematycznie. W sensie to z jednej strony, z drugiej strony było takim okresem też fermentu, czyli takiego powiedziałbym, testowania różnych możliwości, tak? I tak dalej. Więc jeśli byłem na przykład z podstawówki, wyszedłem jako nerd i taki bardzo wzorowy uczeń, to liceum już tak, no akurat informatyka i matematyka to były jakieś tam moje ulubione przedmioty, natomiast generalnie no, nie skończyłem tego liceum dobrze, powiedział, znaczy zdałem maturę i tak dalej. No i poszedłem na studia. Chciałem się dostać na informatykę, dostałem się tylko na matematykę. Kiedyś było tak, że był pewien przeskok. Był pewien przeskok. Więc poszedłem do prywatnej uczelni, która robiła tą informatykę.
Czy to było już PJWSTK? Bo to chyba
Nie, to nie było PJWSTK, było dużo później. To była taka uczelnia przez takiego pana zrobionego, który wrócił tam pana ze Stanów, on potem kandydował na prezydenta.
Tymiński?
Nie, to nie był Tymiński, Koźluk chyba się nazywał.
Koźluk, oczywiście. Tak, no tak. To istnieje po dziś dzień, zdaje się, że
chyba
Koźluka,
tak.
To bardzo, bardzo szacowna uczelnia obecnie.
No ale generalnie stamtąd wróciłem na informatykę przez takie zawodowe studia. Wróciłem po prostu na Wydział Matematyki i Informatyki i... Zaraz potem zacząłem pracować. To był taki czas, wiecie, lata 90., że po prostu był jakiś taki straszny przymus, że jak po prostu nie to wszystko dookoła się zmieniało i tak dalej, że jak nie pracujesz, to cię nie ma. Tak. Nie? Po prostu szedłeś na imprezę, tam wszyscy mówili, studenci wszyscy mówili, ja tam pracuję w takim banku, jak gdzieś, ja tutaj, ja buduję taki system, a ty siedziałeś i tak myślałeś,
o kurde.
A ja to tylko studiuję.
Muszę się do czegoś przydać, prawda? Wszyscy budują kraj, tak, nową Polskę, a ja muszę też coś zrobić.
Nie wiem, czy to była nowa Polska. Nie, to było takie poczucie, wiesz, że ci ucieka, że ci
szansa,
nie? Szansa. Bo to wiesz, to teraz też jest nadużywane.
Czyli
mocno.
To bardziej taki na wzór amerykański był, tak?
Wzór na amerykański.
Nie, no to był w ogóle okres, kiedy Polska była taką mikroameryką wczesnych lat, nie wiem, 20. bym powiedział chyba. Chociaż już, ale dziki, zdecydowanie nie w trakcie prohibicji.
Dziki kapitalizm. Dziki z jednej strony miałeś szczęki, wiesz, pod tam Stadionem Narodowym czy pod Pałacem Kultury, a z drugiej strony miałeś...
Wielkie firmy, które się zjeżdżały.
I na przykład, wiesz, jak zacząłem pracować w tej słynnej telekomunikacji polskiej SA...
Która nie była telewizją polską.
Nie, która nie była TVP. To tam robiliśmy duży system, taki bardzo duży system rozproszony. Ja to mówiłem, jakiś tam jego fragment, nie? Który bazował... na takich super ultra nowoczesnych technologiach, bo wtedy w Polsce, co jest do dzisiaj w ogóle takim ewenementem, wtedy w Polsce, do dzisiaj mamy, tak mówię, fintech na przykład dzisiaj w Polsce jest dużo bardziej posunięty niż zaawansowany na Zachodzie. Właśnie dlatego, że pewne technologie no, po prostu wchodziły na czyste zero.
Były testowane jeszcze.
Myśmy przechodzili od papierowych kartotek z danymi abonenckimi do systemu rozproszonego, który wiesz, przerzucał swoje obciążenie między miastami, między wieloma bazami danych i tak dalej. Który był no, takim, powiedział, że przyjeżdżali do nas ludzie z Włoch i ze Stanów, uczyć się, jak my to robimy, bo tu w Polsce były te technologie używane po raz pierwszy.
Tak jest po dzień dzisiejszy, dlatego u nas jest na przykład blik, nie blik i tak dalej, te wszystkie systemy, które na Zachodzie albo nie istnieją, albo dopiero wchodzą.
I to był taki moment, bym powiedział, no mocno przełomowy. No i wiesz, wtedy człowiek chciał przy tym być, nie? Znaczy w sensie chciał mieć takie poczucie, że jesteś, wiesz, w centrum, no wiesz, no niedawno była też rewolucja taka jak w game devie w Polsce, nie? Że po prostu nie, jakby cały, kiedyś cały game dev siedział w jednym pokoju, tak? Ja pamiętam taką konferencję, nie wiem, na początku lat 2000, gdzie to po prostu...
I wszyscy się zeszli.
Wszyscy się zeszli, to wszyscy w stoisku CDP-u po prostu...
Słynne żarty z samolotem na Gamescom, który jeżeli spadnie, to zabije całą polską branżę gier
tak,
wideo.
Tak, tak. Byłem w tym samolocie, jak widać, żyjemy.
Też
nie?
Ale... tak, też w nim byłem.
Tak, tak.
Byłem. Też w nim byłem.
Do Kolonii, pamiętam, był taki, tak, taki samolot, że wszyscy
do Düsseldorfu w ogóle. Do Düsseldorfu i się dojeżdżało.
Lecieliście na Gamescom, tak?
Tak, tak. I to rzeczywiście tam leciała cała
Polska. To już na drugi Gamescom, bo pierwszy jeszcze był w Lipsku. To pamiętam, wszyscy samochodami przyjeżdżali.
Bo było bliżej tam.
Było bliżej, nie?
Troszeczkę kilometrów.
Teraz byłem na przykład na PGA, nie na tym, na Giku, nie? Bardziej, nie? No to już jest tak, że no to są już takie tysiące osób, że wiesz, tych z tej pierwszej fali to jest stosunkowo niewiele.
Nie zgodziłbym się. Akurat ta impreza była dla mnie takim dowodem na to, że cały czas ta stara branża, stara gwardia się trzyma i to tak bardzo mocno, tak właśnie... Co wychodziłem, to widziałem. A to ciebie, a to naszych kolegów wspólnych jeszcze z czasów, wiesz, dziennikarskich u niektórych.
No tak, większość piszących. To
nie, zostało. Bardzo dużo osób z tej branży zostało i zostało w niej i albo przy niej, tak? I jeżeli nawet nie są bezpośrednio w gamingu, to zwykle są w jakichś firmach, które a to gaming obsługują, a to robią coś w gamingu, ale w dużej innej firmie, także to...
Tak,
ona
tak,
trzyma
tak.
Bardzo mocno. Ja zawsze powtarzałem, że branża gamingowa bardzo... A ty nie jesteś w ogóle branża gamingowa per se. Byłem.
Prawda? Wiesz co, no bo to tak. No potem jak...
Taki niewki pierdział, Roman.
Po Tepsie przeszedłem do firmy konsultingowej i w 2003 roku założyłem One to Tribe, które przez kilkanaście lat było firmą grową. Myśmy robili free-to-playowe gry, mobilne.
W czasach, kiedy jeszcze nikt free-to-playów nie robił.
Znaczy, no tam było kilka, nie? Bo był, wiesz, był Allgame na przykład, czy były InnoGamesy, były z...
No Farma słynna przecież.
Tak.
Wszyscy grali w Farmy, wszyscy grali w Gangsterów. Jeszcze
Gangsterów, Mafia Wars. No to było, były te czasy, nie? I to wtedy myśmy najpierw w ogóle zaczynali od gier na SMS-ach, takich, że się SMS-y wysyłało.
Pamiętam. Pierwsza... Takie paragrafówki to były właściwie chyba, nie?
No nie, pierwsza to była z lokalizacją, jeszcze N lat przed Pokemonami Go. Były dwie takie gry na świecie, my i Botfighters z Finlandii.
Dobra, te roboty oczywiście.
I to było tak, że lokalizowało cię i strzelałeś SMS-ami.
Taki
RPG oparty o roboty z SMS-ami, ze strzelaniem. I ta gra była takim, bym powiedział, lokalnym. To w ogóle był ten moment, w którym poczuliśmy, że w grach największy fan jest ze społeczności. Bo po prostu goście robili niesamowite rzeczy. Oni sobie sami wymyślali, ponieważ gra była stosunkowo prosta. Oni sobie wymyślali scenariusze, podzielili się na klany. Myśmy potem im te klany zaimplementowali.
Emergent gameplay, no.
Byli goście, którzy ścigali taksówkami, bo to była lokalizacja telefonem komórkowym. Oni się ścigali, żeby jeden drugiego chciał dorwać, jeden mu uciekał, żeby tamten go nie trafił.
O, cudownie.
I wiecie, goście płacili 10 groszy za SMS-a, nie? I to było dużo pieniędzy.
To było dużo pieniędzy
na młodego człowieka i naprawdę niektórzy wydawali na to naprawdę niezłą
kasę. Czyli już wtedy były whale, tak?
Były wieloryby, wiecie, no myśmy mieli też taką sytuację, że myśmy, ponieważ ta gra chodziła na bardzo niewiele, bo ona chodziła w Polsce, potem przez chwilę na Węgrzech, ale mieliśmy i musiała wykorzystywać operatora telekomunikacyjnego, i infrastrukturę operatora. To robiliśmy z Polkomtelem, robiliśmy z taką firmą Mobile Entertainment Europe, która nam przygotowała super kreację, bo myśmy byli takimi też nerdami, że to wszystko na SMS-ach. Będzie nie, to nie może istnieć bez postaci, bez... Z Hyperem robiliśmy taki program przygodowy to z nimi i tak dalej.
Też wysyłałeś SMS-y?
Nie miałem pieniędzy wtedy.
Tak, i wtedy myśmy poczuli, że największy fan to jest tego emergent gameplayu, nie? Że po prostu ludzie sobie sami wymyślają rzeczy. I potem większość naszych gier gdzieś do tego emergent gameplayu nawiązywała. Z CDP-em robiliśmy Wiedźmina versusa
słynnego.
Tak, on był już dużo większy, bo on był 900 chyba tysięcy ludzi grało tak w piku stale.
To taka pierwsza gra o Wiedźminie, tak?
No, taka pojedynkowa właściwie. Gra, że wybierałeś sobie postać Wiedźmina, walczyłeś z drugą postacią.
Ale pierwsza gra o Wiedźminie.
Wiedźmin 1.
Nie, Wiedźmin był, jedynka była przed. Myśmy byli...
Wiedźmin pierwszy był przed.
Czyli potem weszła wersja komórkowa,
jak
tak?
Rozmawialiśmy z CDP-em, to oni chcieli, żebyśmy zrobili im grę reklamową. Myśmy zrobili taką grę reklamową. Ona się pojawiła chyba przed jedynką w Lipsku była pokazywana, ale w trakcie uznaliśmy, że skoro ona jest reklamowa, to może ona się będzie lepiej sprzedawać.
Czyli to taki Wiedźmin półtora.
taki Wiedźmin półtora, ale to było, wiesz, to było bardzo w porównaniu do Wiedźmina, to było takie, no po prostu brałeś postać, bo to pomysł był na bazie takiej mechaniki dual mail, tak, że wysyłasz, masz dwie postacie i wysyłasz ruchy w taki sposób asynchroniczny. Czyli wysyłasz serię ciosów, a druga osoba też wysyła tak, serię ciosów.
Kamień, nożyce, papier, tak, tak. Zdalny, tylko że bardziej rozwinięty.
No, ale tylko bardziej rozwinięty. Telefony potrafiły znacznie mniej, także to...
To było na przeglądarce, potem było na telefonach i na telefonach to wydawało już EA Mobile, czyli Chillingo, tak? Ale to już było pod koniec. To w ogóle był dość specyficzny projekt, bo tak jak mówimy o FOP-ie, no to był projekt, który na siebie... Znaczy on zarobił na siebie, ale myśmy spodziewali się, że to będzie dużo większy projekt, tak bym to powiedział. No, to,
zwłaszcza
to
jak było na coś... taki sukces, bo to jednak był duży sukces.
Tak, to było ten gorzko, to takie gorzko słodkie, nie? Żeśmy złapali bardzo dużo ludzi, natomiast oni nam generowali bardzo dużo kosztów.
Ale bardzo mało pieniędzy. Tak dalej,
ale bardzo mało pieniędzy.
Nie? A też to były czasy, kiedy się nie myślało o monetyzacji w grach za bardzo, prawda?
Nie. Myśmy też byli bardzo, bardzo naiwni w tamtych czasach. Nie? Na zasadzie, że jak przyjdzie ludzi, to wiesz, takie myślenie, że myśmy też tak trochę byli zachęcani przez tam wydawców, fundusze i tak dalej, na zasadzie, słuchajcie, jak złapiecie dużo ludzi, to na pewno się w jakiś sposób na pieniądze, no, jak do dzisiaj, nie? Znaczy, Twitter to chyba do dzisiaj nie zarabia, nie? Po prostu to jest ten model myślenia, nie? Po prostu złapiesz dużo ludzi, to ten, no w grach to tak nie działa, nie? Zwłaszcza we free to playu, bo no, ty łapiesz dużo ludzi, czyli ci przychodzą, zarabiam, ale masz bardzo krótkie okienko, bo za chwilę się pojawi następna gra, już to musisz te, nie wiem, 2-3 lata wykorzystać, żeby po prostu...
Jest w mobilkach coś takiego jak wypalenie i wyobraź sobie, nie oznacza ono tego samego, co w ludziach.
Czyli?
Wypalenie, czyli churn, czyli że ci się wypalają użytkownicy, jeśli ich coraz mniej.
Ale
że
fakt to prowadzi to... Tak? Odchodzą, tak, w sensie tak. Szukają znaczy, czegoś nowego.
Nawet nie muszą odchodzić, to może być milion różnych powodów, włącznie z tym, że zakładanie konta trwa za długo, nie? Albo zaraz tak, po założeniu konta, twój onboarding, czyli pierwszy kontakt z grą jest nie taki, jak się spodziewałeś i cię nie zachęca.
Ale to są rzeczy, na które ty jako twórca masz wpływ. Tak. A czy odchodzą z jakichś niezależnych przyczyn?
Też.
No, nuda,
też.
Tak?
To jest... No wiesz, na przykład Facebook może. Myśmy potem robili jeszcze gry na Facebooku. Takie bym powiedział te społecznościowe. Nawet tam dostaliśmy nagrodę od Nexona za tam najbardziej innowacyjny pomysł na grę społecznościową. To było super fajne. Tylko potem Nexon się wywrócił i już, że tak powiem, skończyło nam się finansowanie. I skończyliśmy grę. Była na licencji bardzo fajnego polskiego systemu RPG, bo na Hiroshima.
Już myślałem, że kryształy czasu.
Nie, kryształy.
Zabiło, że się przeszło. Paladyn Arcturius.
Tak, ale z Hiroshima też mieliśmy kapitalne, też mieliśmy FOP-ę, to tak sobie przypominam w kontekście programu.
Skubany, nam się rozwali w ogóle bank.
Bo pokazywaliśmy ją, wyobraźcie sobie, pojechaliśmy na pokaz z tytułu do Korei, do Japonii. No i wyobraźcie sobie, pokazujesz Japończykom coś, co nazywa się Neuroshima. Nie? Jest takie spotkanie, spotykasz, widzisz kilku gości i siedzą tak bardzo cicho, bardzo spokojnie, bo są bardzo uprzejmi. I w pewnym momencie się orientujesz, że coś jest bardzo nie tak, bo przed chwilą byli Koreańczycy, oni byli bardzo tacy, że im się podobało i tak dalej.
Po polsku byłaby to na przykład Blauschwitz.
Coś w tym guście, tak. Trzeba strasznie uważać. Tak. I pytamy się, no i na końcu ja pamiętam, zadałem pytanie, że to jest little offending for you.
Yeah, it is. Troszeczkę rozdrapuje nam te niezasklepione, bo spowodowane promieniowaniem rany, więc...
Tak. I to było coś, co pamiętam, wtedy zwróciło uwagę, znaczy może nie tyle zwróciło, no bo to człowiek sobie zdaje, jesteś z innej trochę strefy kulturowej, dla ciebie jest to trochę co innego. Ale są, znaczy w ogóle w gamingu to jest jedna z fajniejszych rzeczy, że gaming jest strasznie międzynarodowy, więc te strefy, te różne kulturowe rzeczy są, czasami wyłażą po prostu.
A my mówimy dokładnie o tej planszowej wersji Neuroshimy na tablety.
Nie, myśmy zrobili takiego hack and slasha, to się nazywało Neuroshima Apocalypse, to nawet było już pokazywane na Gamescomie. Tak, i było...
Slap, Neuroshima Apocalypse.
Czy to was uraża? To była gra taka podobna trochę do Fallouta, tylko ona nie była, ona na początku miała być turowa, potem ją przerobiliśmy na taki real time, takiego, no nie wiem, czy RTS-a, no po prostu hack and slash, no po prostu biegały postacie, miałeś tam zespół, strzelały i tyle. Bardzo fajny team w ogóle, bo Maciek Miosik przy tym pracował, czy tam Adam Kozłowski, tak. Znaczy Maciek Miosik pracował przy większości gier w Polsce.
To nie jest jakieś wielkie osiągnięcie.
Nie jest wielkie osiągnięcie, ale tak, ale tam pracowało kilka naprawdę osób takich fajnych, znanych w branży i bardzo liczyliśmy na to, że to wyjdzie, natomiast no, mieliśmy taki moment, że po prostu w pewnym momencie wydawca zaczął kasować projekty, zaczął się wycofywać. Zmienia się też polityka Facebooka, bo od tego się zaczęło. Nie? Co może pójść nie tak? Nie? Znaczy, budując czasami takie socialowe rzeczy, uzależniasz się od dostawcy platformy. Mm-hmm. W wypadku Face'a, Face zaczął wycinać.
A platforma zmienia zasady na przykład.
Zmienia zasady. To samo jest z mobilkami, nie? Że bardzo dużo rzeczy może... Z mobilkami już może ten trend jest zbyt mocny, bo jednak to bardziej gry drive'ują mobile niż mobile gry, ale z Facebookiem był taki moment, że po prostu zostały ścięte.
No tych gier było mnóstwo na Facebooku, prawda? Był taki czas, że...
Facebook był platformą do gier.
Facebook Gaming był.
Facebook Gaming to był ten pomysł, który zabił wszystko, bo oni stwierdzili, że teraz będziemy... Oni mają takie pomysły, no, jak z metaversem, tak?
Jak zabić dobrą rzecz, zróbmy to.
Kiedy biznes dobrze się kręci, mają pomysły, co zrobić, żeby przestało się kręcić.
Bo ten biznes się kręcił, no jakby platforma dawała pewne minimum, a na tym powstawały, no Zynga, tak, która teraz jest firmą od mobila.
Tak.
A wtedy, no nie wiem, miała chyba 7 miliardów dolarów
monetyzacji,
tylko była na Facebooku. Nie? Mm-hmm. To było coś niesamowitego.
A to dlaczego właściwie tak już, skoro jesteśmy przy tym, to szczerze byś wytłumaczył, dlaczego tak naprawdę zrobienie tego Facebook Gaming i ustandaryzowanie tego, że tak powiem, doprowadziło do
zabicia? Przestała kwestia...
It was not fun anymore, tak? Nie będę. Teraz to już nie chcę robić.
Gier na Facebooka.
Nie, wiesz co, dotarcie w grach tych free to play kluczem jest bardzo dużo bardzo kluczowe jest zainteresowanie gracza i ściągnięcie go do ciebie. Nie? Mhm. W momencie, kiedy tracisz jakby zasięgi reklamowe, tracisz, nie wiem, możliwość publikowania postów i tak dalej, to zostało bardzo mocno przycięte. Mhm.
Czyli zasięgi,
tak de facto zasięgi. Ten zasięg ci spada, no i wiesz, no co z tego, że ci przyjdzie? Przychodziło ci 100 tysięcy ludzi, przyjdzie ci 1000, tak? Okay. To po prostu w ogóle przestaje się spinać. Nie?
Bo za te 99 tysięcy trzeba zapłacić.
No to jest ten case trochę, który obecnie próbowało Unity zrobić, tak? Czyli po prostu mamy gigantyczną społeczność, która trochę nam za darmo przyszła, to teraz wszystkich spróbujmy skeszować, nie? No i skończyło się, jak się skończyło, tak? Prezes Unity już nie jest prezesem Unity i tak dalej. Znaczy liczę, że to się odkręci, bo Unity jest bardzo fajny silnik. Myśmy zresztą tą Neuroshima Apokalipsę byli na Unity, tak?
Długo będą odkręcali to.
Ale wydaje mi się, że to długo będzie odkręcane. To jest taki moment, tak. Że po prostu masz społeczność. To jest właśnie to, o czym mówiłem też w przypadku nas Wiedźmina Versusa, nie? Że jest takie poczucie na rynku kapitałowym, że jak masz dużą społeczność, to w pewnym momencie dasz radę ją zmonetyzować, bo jest duża społeczność, no to nagle wprowadzisz jakiś magiczny, tylko że ci ludzie przyszli z pewnym oczekiwaniem, że coś dostaną za darmo, jakby elementem tego...
I ciężko jest to przyzwyczajenie zmienić
tak,
potem.
Ciężko jest to zmienić, od razu robi się hejt i tak dalej. I oczywiście są różne podejścia, nie? Niektórym się udaje, innym nie, natomiast raczej w większości, moim zdaniem, w większości przypadków się nie udaje. No zobaczmy na Twittera i Ilona Muska, nie? To jest ten pomysł agresywnej monetyzacji tak naprawdę obcina ci
target. Z dniem, w którym każą mi płacić za Twittera, przestanę używać Twittera.
Dokładnie. Zwłaszcza, że no to idzie też w stronę Facebooka, bo Facebook też ma takie pomysły, żeby...
I wtedy też przestanę używać Facebooka. I już w ogóle nie będę miał mediów społecznościowych, będę wolny.
I to będzie wkład mediów społecznościowych w dobro całego świata.
Dokładnie.
Tak, mniej mediów, że ich nie będzie.
Tak, mniej mediów społecznościowych, to szczęśliwszy świat.
To chyba tyle, nie? Znaczy to tak w ten sposób ten rynek zniknął, nie? Mhm. Wtedy się pojawiły takie, bym powiedział, gigantyczne firmy gdzieś tam z Bliskiego Wschodu, które robiły, z Dalekiego Wschodu bardzo przepraszam, które robiły po prostu
taniej, duże
produkty i to tyle. No w Polsce z takich znaczących firm od free to play społecznościowych to ten Square Games zostało tak naprawdę. Dzisiaj, tak.
Ale robiliście przez wiele lat gry, teraz działalność firmy
przez wiele lat gry, w chwili obecnej robimy systemy oparte na grach dla firm. Mhm. Znaczy robimy jeden system tak naprawdę. Mamy taki system, który się nazywa TribeWeb, który po prostu służy do motywowania ludzi w organizacjach za pomocą mechanizmów gier. Czyli tak, dostajesz questy w grze, gamifikacja, to dostajesz quest pod tytułem ustaw produkty na półce, sprzedaj, zrób, włącz jakiś system, zrób coś i tak dalej.
I za to dostajesz 10 punkcików, a potem możesz sobie za to kupić paczkę papierosów.
Papierosów nie sprzedajemy, ale tak.
Zniżkę 10 groszy
na paczkę masz coś w tym guście. Plus dostajesz oczywiście punkty jak w grach, badge, achievementy, rankingi, ligi, sezony, jak we sporcie, nie? Trochę. I to jest taki element, bym powiedział, który nam wyszedł. Znaczy to nam wyszło z tego, co my robiliśmy, bo jak pracujesz przy free to playach, to istotną częścią mechaniki gier jest psychologia. Mhm. Nie? W którym momencie człowiek podejmuje decyzję? No, mhm. nie wiem, decyzję zakupową na przykład. W którym momencie jest jakiś przełomowy moment? I to jest taka psychologia, z jednej strony behawioralna, czyli schematy nagród, czyli jak coś robisz, jesteś nagradzany, to coś zapamiętujesz. No, tak się uczymy od dzieciństwa, to jest ten. A z drugiej strony jest wpływ społeczny. Robisz coś, bo inni coś robią. Nie? Mhm. I my te dwa mechanizmy postanowiliśmy w takim momencie, w którym trochę nie wiedzieliśmy już, co robić w firmie. Znaczy, to był taki moment, że po grach, jak zaczął nam się ten rynek growy trochę zwijać, zaczęliśmy robić dużo taki work for hire, czyli po prostu pracowaliśmy, robiliśmy książki dla dzieci na przykład zgamifikowane z kucykami pony i tak dalej. Po prostu fantastyczne rzeczy, nie? Jak po prostu wcześniej robiłeś gry, to tak czujesz się, że się dalej realizujesz. No i wpadliśmy na pomysł, że po prostu zrobimy platformę, która będzie no właśnie taką platformą do robienia takich najpierw gier w korporacji, a w chwili obecnej ona poszła już dużo dalej, bo to jest taki system, który trochę cię wspiera w ogóle w pracy, czyli ci podpowiada, uczy cię i no i z tego korzystają duże firmy.
Tak, właśnie taki wirtualny. Taki wirtualny asystent.
Wirtualny coach taki, tak. No. My tam, wirtualny asystent też, bo w chwili obecnej dość mocno dodajemy sztuczną inteligencję, więc tam część na przykład zadań jest tworzonych przez AI już, a część też...
Zwolniłeś kogoś przez to?
Słucham?
Zwolniłeś kogoś z pracy przez to, że zatrudniłeś się?
Przez AI, tak? Nie.
Bardzo szlachetnie.
A czy AI będzie zwalniać ludzi z pracy?
Właśnie, czy AI może zwolnić?
W perspektywie 10 lat na przykład?
Mi się wydaje, no to zależy. Znaczy nie, no szczerze tak.
Tak, szczerze tak.
No, szczerze tak, natomiast wydaje mi się, że to jest trochę tak z internetem, nie? To znaczy my w chwili obecnej wkraczamy w obszar takiej rewolucji, w której po pierwsze to nikt nie wie, co będzie za 10 lat, znaczy mamy dużo futurologów i jak to będzie i tak dalej. Ja przeszedłem kilka takich fal, więc już trochę mi, że tak powiem,
opadło.
Emocje. Takie wzmożenie, że po drugie...
Spokojnie nad tą trumną, jak to się mówi.
Tak.
Mówiło.
Po drugie to też tworzy, po pierwsze tworzy zawody, po drugie niektóre rzeczy też jakby wyciąga, nie? To znaczy na przykład ja patrzę, na przykład mój najstarszy syn jest grafikiem, tak? W chwili obecnej możliwość zastosowania jakby najpierw po pierwszym takim etapie paniki, o Boże, to AI nam wszystko zabierze i potencjalnych pozwów sądowych, no bo widać, że niektóre rzeczy AI się inspiruje kimś tam i tak dalej. Obecnie jest taka fala, gdzie to wchodzi, po prostu ta na przykład generatywna sztuczna inteligencja wchodzi ci do takich narzędzi jak nie wiem, Photoshop i tak dalej. Ale nie jest wykorzystywane tego, że nie wiem, stworzyć całą kreację, tylko nie wiem, tworzysz jakiś nie wiem, model, ulicę, nie tak. wiem, właśnie mam jakieś miasto, ulicę i trzeba tłum tam po prostu gdzieś z tyłu narysować, co dla grafika zazwyczaj no, nie jest tą najbardziej kreatywną pracą, bo on rysuje pierwszy plan, a z tyłu mówi, no to z tyłu mi dorysuj tam
czyli
miasto.
Czyli to jest jak opcja, tak? Feature
to jest opcja. To jest coś, co zabiera ci najgłupszą robotę. Ja patrząc z perspektywy informatyka, też teraz na przykład jak patrzę, jak się zaczynamy pracować, to widzę, że po prostu jakby pomysł, koncepcję realizacji, główny plan musisz mieć ty. Musisz mieć też wiedzę, jak pewne mechanizmy działają. To jest tak, że tą wiedzę ma teraz AI. To jest nieprawda. Nie musisz wiedzieć, że na przykład nie wiem, system się składa z jakichś tam elementów i tak dalej. Ale pewne tak zwane michałki, czy taki element, wiesz, drobiazgi, to wczytaj mi plik, zrób mi coś i tak dalej, co normalnie by ci tam zajęło pół godziny, no piszesz, wiesz, krótkie polecenie, wyskakuje ci kawałek kodu, który po prostu robi jej. Także miał asystentnego takiego, wiesz, asystenta, czyli, takiego sidekicka.
No bo tak, nie ma strachu, że on źle napisze, przepraszam.
Jest, bo tego musisz umieć. Dlatego dalej musisz mieć wiedzę.
Dlatego
nie?
właśnie musi być ten operator AI. Tak no. jak kiedyś był operator pamięci stałej, urządzeń, teraz tak, musi tak, być tak, 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 coś operator puszczę, AI. Coś
ja chcę zwrócić uwagę, że operator pamięci stałej później został grafikiem, bo już nie było dla niego pracy.
A teraz stracił pracę,
bo AI mu zabrało.
Historia lubi się powtarzać.
I zostanie operatorem AI.
I zostanie znowu operatorem AI.
Promptował, uczył.
Tak. Wy zabierz 128 kilobajtów lokut.
Może być tak, że wiesz, AI się od niego nauczy i w pewien sposób ten cyk się unieśmiertelni za 200 lat.
Za 10 lat go wyrzuci z pracy, to żeś powiedział, że w ciągu 10 lat będzie wyrzucało z pracy. Tak uznano, panie Piotrze, bardzo mi przykro, ale nie widzę już dla pana.
Za 200 lat może, wiesz, program może być taka odpowiednik FOPy, gdzie siedziało dwóch gości, dwa roboty po prostu.
Odpytywać taką fantomy, nawet jakie roboty, tam fantomy wygenerowane w Unrealu.
Będą odpytywać
700.
Tego pana, który był operatorem, że tak powiem, pamięci stałej. Będą odpytywać jego historię.
Nie, one będą wtedy żartowały z nas, stary. One wtedy będą żartowały z nas.
A pamiętasz, jak ludzie uważali, że
pamiętasz, jak te
jesteśmy narzędziami?
Dokąd będziecie zmierzali? Chciałbyś do gamingu wrócić, takiego klasycznego?
Tak, ale nie jako nie jako anti-type. Po latach robienia różnych rzeczy bardzo wierzę w koncentrację. W chwili obecnej to, co my robimy, to jest jakby jeden produkt. On będzie coraz bardziej inteligentny. OneToType wchodzi w sztuczną inteligencję i tam odpalamy kolejne funkcjonalności. Produkt jest jeden, tak? I to jest jedna rzecz. Natomiast to, co nam jeszcze z tego wychodzi i co bym strasznie chętnie zastosował w grach, to są wszystkie, cała ta wiedza, która przyszła do nas z gier i trochę ją przetworzyliśmy, czyli wiedza dotycząca zaangażowania ludzi. Taki engagement w rozumieniu, wiesz, poczucia kontroli, poczucia flow, jest takie pojęcie flow psychologiczne bardzo mocne, czy jesteś, wiesz, wciągnięty w grę i tak dalej. Można przenieść z gier ten flow do roboty, który masz, a to jest coś, co bardzo często nam w pracy brakuje, takiego flow, nie? Zwłaszcza jak masz jakąś taką monotonną pracę i tak dalej. To jest jeden element, a druga rzecz to jest poczucie kontroli i kwestie związane ze stresem, obawami i tak dalej. Myśmy też startowali w takich projektach bardziej już naukowych, związanych właśnie z poczuciem
psychologia
stresu.
Pracy,
psychologia pracy. W ogóle psychologia, wiesz, bo stres bierze się w sytuacji, w której tracisz poczucie kontroli nad czymś. Natomiast gry, mechaniki gier, cały, wiesz, projektowanie gier, rozwój gier idzie w stronę zwiększenia poczucia kontroli. No, dlatego gracze nie wchodzą na kolejne poziomy, nie? Bo im rośnie ci poziom,
tym
więcej jesteś w stanie ogarnąć. Bo w chwili obecnej te modele, które są stosowane w pracy w takich nowoczesnych systemach motywacyjnych, one odchodzą od takiego modelu wyścig ja kontra inni, czyli typowy ranking, w stronę modelu bardziej growego, bo rankingi się kojarzą z grami, ale ranking nie jest typowym metodą motywacji w grze, bo jakbyś miał ranking, to byś nikogo nie zmotywował. Nie? Wyobraź sobie, że masz ranking 1000 osób.
Zależy od ludzi. Tak?
No, zależy od firmy. 20 parę procent ludzi się jara rywalizacją, no tak populacyjnie.
Podzielone na cztery części, cztery tak, typy
to,
graczy.
Tak. I to jest klasyfikacja Bartla. Nie? Więc to jest gdzieś tam u nas, to gdzieś siedzi w psychologii, ale więcej ludzi jara się takim jakby osobistym rozwojem, że jestem lepszy od kogoś, kim byłem dzień wcześniej. Nie? I dzisiejsza praca, która przestaje być taką pracą, wiesz, 1000 pracowników fabryki samochodowej montuje samochód, nie, bo to montują roboty, nie? Czyli jak oddajemy AI-owi tą część, jakby tą taką powtarzalną najbardziej, sztucznej inteligencji, to dzisiejsza praca w dużej mierze zaczyna polegać na tym, że ma wyciągać jak najbardziej talenty z ludzi, nie? No bo każdy z nas się, tak opowiadałem na początku, tak? Gdzieś tam ja się urodziłem z jakąś pasją do matematyki, gdzieś tam zostałem. Może urodziłem się bez tej pasji, a gdzieś tam w międzyczasie zostało zaszczepione, ale są ludzie, którzy mają swoje pasje, nie? No i teraz cała bym powiedział taka... Mam jakby dwie kultury podejścia do pracy. Mamy kulturę japońską, która mówi właśnie o tym, że jakby twoim w pewien sposób przeznaczeniem jest realizowanie ikigai, czyli powinieneś pracować w tym, co lubisz, bo to bez pozoru to jest bardzo japońskie. Tak? To też gorzko-słodkie, no bo te wszystkie modele śmierć, przepracowania, karoshi, to też japońskie. Tak, to też jest, ale masz ten model to taki prawda. Właśnie ikigai, masz model typu kaizen, czyli codziennie jesteś coraz lepszy, krok po kroku, te wszystkie takie modele. To jest jakby takie bardzo wschodnie, nie? Podczas gdy taki, bym powiedział, zachodni kapitalist, to jesteś pionkiem w maszynie, musisz znać swoje miejsce i tak dalej. Mimo, że na zewnątrz czasami to wygląda inaczej. Nie? Czasami...
Strasznie to jest optymistyczne, co mówisz. Znaczy, bo jakby taka psychologia ufajniania pracy to jest też gdzieś moje marzenie. W ogóle jak ja sobie wyobrażam, jakie byłoby moje idealne społeczeństwo, to byłoby to społeczeństwo, w którym każdy pracuje, nie tyle pracuje, co realizuje swoją właśnie wewnętrzną pasję. Jak ktoś jest... super malarzem, to się realizuje. Oczywiście łączyłoby się to z dochodem minimalnym, no bo inaczej by się tego nie dało ogarnąć, ale to jest jakby taka moja utopijny świat, w którym każdy robi to, co lubi. I to troszeczkę no, tak gdzieś wiesz.
Ale tak jest. Stronę... Tak, mi się wydaje, że tak jest. Nie? Znaczy w sensie, znaczy
nie
tak jest.
Ale powinno być.
Tak powinno być. Tak, masz rację.
To jest taki idealny świat.
Ale to jest trochę, wiecie, to jest trochę, z mojego punktu widzenia to jest trochę taki dług, nie? Wobec świata. To znaczy ja nigdy nie pracowałem w zawodzie, nigdy nie pracowałem gdzieś, gdzie bym nie lubił.
Gdzie bym nie lubił, to samo.
I też mam takie poczucie, że mi się źle pracuje z ludźmi, którzy muszą coś robić. Ja lubię, jak ludzie, którzy dookoła mnie lubią to co robią.
Dobry człowiek. No.
To ja nie wiem, czy
bardzo egoistyczne podejście, nie?
Czy my odpuścimy tę FOPę, czy nie?
W ogóle głupio, ale bo już FOPę powiedział.
Dziękujemy pięknie
za rozmowę.
Dzięki. Kozimek był naszym gościem.
Brakowało przynajmniej jeszcze jednego programu, żeby sobie podobać.
Też dziękujemy. To może będziemy
mieć
taki dłuższy program kiedyś i wtedy uda nam się nieco więcej jeszcze przekazać. No może się gdzieś wybierzemy. Do zobaczenia. Na pewno wrócimy tutaj za tydzień.
Na pewno, jak na pewno.
Na pewno. Ja wiem, że wrócimy na
albo
pewno.
Albo spadniemy z góry.
Do zobaczenia.
Na przykład do strumyka wpadniemy twarzą.